omówiliśmy pierwszy z tych trzech zasadniczych wymiarów Eucharystii, czyli Eucharystię jako ofiarę. I teraz w tej konferencji chciałbym mówić o Eucharystii jako obecności Chrystusa. To, jak podkreślał Jan Paweł II w liście na rok Eucharystii, jest najtrudniejszy dla nas wymiar tego sakramentu. Tak jak mówiliśmy sobie przy ofierze, że to jest najważniejszy, tak ten jest najtrudniejszy. Jan Paweł II tak pisał: wszystkie wymiary Eucharystii łączą się w aspekcie, który bardziej niż jakikolwiek inny wystawia na próbę naszą wiarę. Jest to tajemnica realnej obecności. W tym naszym rozważaniu chciałbym poruszyć takie dwa zasadnicze wątki. Może ono będzie trochę trudne miejscami. Pierwszy to taki wątek dogmatyczny i drugi dotyczący naszej modlitwy, adoracji. W tym jesteście mistrzami, ćwiczycie to bardzo często, więc pewno wiele rzeczy będzie oczywistych, ale chciałbym je przypomnieć. Mimo wszystko myślę, że każdy z nas ma takie okresy, kiedy ma kłopoty z pogłębioną modlitwą i szukamy jakiegoś sposobu dobrej modlitwy, więc może też to dzisiejsze rozważanie pomoże nam coś ważnego dla siebie tutaj odkryć. Tropem niech będą tu dla nas słowa papieża Jana Pawła II z encykliki o Eucharystii, gdzie pisze w ten sposób: kontemplowanie Chrystusa zakłada umiejętność rozpoznania Go przede wszystkim w żywym sakramencie Jego ciała i Jego krwi. Ale myślę, że aby dobrze przeżywać eucharystyczną obecność Chrystusa, trzeba spróbować, bo to słowo wydaje mi się tutaj adekwatne, spróbować ją zrozumieć, bo jest to tajemnica, jest to misterium, ale trzeba próbować. Wiara wymaga zrozumienia, nie wszystko jesteśmy w stanie pojąć, bo gdybyśmy mogli to pojąć, to przestałaby to być wiara, to by była wiedza. Jeśli chcemy teraz mówić o obecności Chrystusa, to trzeba tu sobie na początku uświadomić, że obecność Chrystusa w Kościele wyraża się w liturgii na bardzo wiele sposobów. Poprzez głoszenie słowa, poprzez liturgię godzin, którą tu też sprawujemy rano jako jucznie w osobie celebransa, przez sakramenty. Jednak ta obecność pod postaciami eucharystycznymi jest wyjątkowa i nieporównywalna z żadną inną. Jest to, jak naucza Sobór Trydencki, ciało i krew z duszą i bóstwem. I tenże Sobór Trydencki zdogmatyzował, czyli ujął w postaci dogmatu, prawdę o obecności eucharystycznej, streszczając ją za pomocą trzech takich łacińskich przymiotników. Vere, realiter, substantialiter, czyli prawdziwa, rzeczywista i substancjalna. I spróbujemy sobie te trzy znaczenia, te trzy przymiotniki tutaj w tym kontekście omówić. Określenie prawdziwa odnosi się do podstaw biblijnych nauki o Eucharystii. Warto tu przede wszystkim zwrócić uwagę na trzy miejsca w Nowym Testamencie. Najpierw to jest Ewangelia świętego Jana, 6 rozdział, wersety 53-56, czyli fragment tak zwanej mowy eucharystycznej Jezusa, gdzie Jezus mówi w ten sposób: ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Drugi i trzeci fragment pochodzi z pierwszego listu do Koryntian. Najpierw jest to 10 rozdział, 16 werset. Święty Paweł pisze w ten sposób: kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest udziałem we krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w ciele Chrystusa? I drugi fragment z tegoż listu, to jest 11 rozdział, werset 27. Dlatego też, kto spożywa chleb lub pije kielich pański niegodnie, winny będzie ciała i krwi pańskiej. Taka była wiara Kościoła od samego początku. Tutaj właśnie szczególnie te teksty świętego Pawła jako bardzo stare są no właśnie świadectwami praktyki pierwotnego Kościoła. Ta wiara w prawdziwą obecność opierała się na prawdomówności Boga, który w Chrystusie powiedział to, co już tutaj kilka razy sobie powtarzaliśmy, to jest ciało moje, tak powiedział Jezus. Określenie rzeczywista uzupełnia ten termin prawdziwa, broniąc obecność sakramentalną Chrystusa w Eucharystii przed tylko subiektywnym odczuciem, uniezależniając ją od wiary subiektywnej. Co warto podkreślić, rzeczywista nie oznacza fizyczna, sensualistyczna, czyli dostępna zmysłom. Jest to obecność rzeczywista sakramentalnie. I to doprecyzowuje nam trzecie określenie, chyba dla nas najtrudniejsze w dzisiejszej kulturze, substancjalna. I tutaj trzeba wyjaśnić, że pojęcie substancji pochodzi z metafizyki, czyli z takiego działu filozofii, który zajmuje się bytem. Ono dla nas jest współcześnie bardzo trudne, dlatego że my wykształceni w szkołach, czasem nawet po takich studiach specjalistycznych w tym kierunku, kojarzymy substancję z chemią. Substancja kojarzy nam się z substancją chemiczną. Natomiast substancja w języku metafizyki oznacza, najprościej to ujmując, to, co stanowi istotę rzeczy, istotę danej rzeczy. To, co jest pod, czyli sub, pod tym, co zmysłowe, co fizyczne. I to określenie broni na przykład Eucharystię przed tak zwanym błędem kanibalizmu, znanym już właśnie z Ewangelii świętego Jana z 6 rozdziału, gdzie Żydzi zarzucali Jezusowi, jak możemy jeść Twoje ciało. Zresztą ten błąd powracał. Na przykład kiedyś przeczytałem też, że pierwsi muzułmanie w VII wieku też zarzucali to chrześcijanom i mówili, jak już 7 wieków jecie tego Chrystusa, to już by dawno go zjedliście. Święty Tomasz z Akwinu tak to tłumaczy. Ciało Chrystusa jest w sakramencie na modłę substancji, a nie na modłę ilości czy bryły. Oznacza to, że Chrystus jest tu obecny istotą swego bytu, która nie należy do świata fizyki, a jednak jest obiektywną obecnością. Trzeba tu z mocą podkreślić, że ciało Chrystusa to nie jest jakaś rzecz. Czy mówiąc bardzo brutalnie, to nie jest mięso. To na przykład w języku niemieckim bardzo łatwo się rozróżnia. Jest Fleisch i Leib. I nie mówi się, jak ciało Chrystusa, nie mówi się Fleisch Christi, ale Leib Christi. We francuskim jest chyba też podobne rozróżnienie. Jest chyba Korb i... Zapomniałem. Ale w niemieckim to jest bardzo czytelne. A więc chodzi tutaj o obecność osoby. Chociaż robiąc taką wycieczkę biblijną, tu ksiądz Rajmund się na tym lepiej zna, trzeba powiedzieć, że w Nowym Testamencie też są użyte dwa takie słowa, soma i sarx. Soma to jest słowo, którego używa święty Paweł na określenie ciała Chrystusa, ale na przykład właśnie w tej mowie eucharystycznej u świętego Jana mamy słowo sarx, czyli właśnie takie ciało biologiczne. I nawet Jan, żeby podkreślić tą realną obecność, używa tam takiego czasownika, chyba to brzmi fago, księże Rajmuncie, nie? Gryźć, rzuć. Ale to już przy jakiejś okazji ksiądz Rajmund wam zrobi katechezę biblijną, bo ja niestety nie jestem zbyt mocny w tej dziedzinie, bo ominęłem na studiach wszystkie starożytne języki sprytnie. A teraz tego żałuję. Się muszę douczać. Tutaj właśnie trzeba sięgnąć do semickiego sposobu myślenia, gdzie ciało i krew to jest po prostu synonim całej osoby. Ciało i krew to znaczy, że przyjmujemy osobę Chrystusa. Kolejna kwestia, jak to się dzieje, że chleb staje się ciałem Chrystusa, a wino jego krwią? Tutaj trzeba najpierw przypomnieć znowuż dogmat Soboru Trydenckiego. Sobór Trydencki w ogóle porządkował, czy dogmatyzował bardzo wiele prawd wiary. Na tym soborze właśnie wiele rzeczy zostało zamkniętych w formie dogmatów. I między innymi tam też został przyjęty dogmat o przeistoczeniu, czyli używając znowu bardzo trudnego słowa o transsubstancjacji, który w pojęciach filozoficznych wyraża to, co było wiarą Kościoła od samego początku, czyli wiarę w radykalną przemianę chleba i wina w ciało i krew pańską. Tłumacząc ten dogmat najkrócej, jak można, można powiedzieć w ten sposób, że wierzymy, że w Eucharystii znajduje się ciało Chrystusa przebywające w niebie w stanie chwalebnym i po przeistoczeniu obok ciała i krwi Chrystusa nie pozostaje nic z substancji chleba i wina poza ich postaciami zewnętrznymi. To znaczy cała substancja chleba przeistacza się w ciało pańskie i pozostają tylko przypadłości chleba, czyli mówiąc językiem filozofii akcydensy, czyli wymiar, smak, zapach, kolor, czyli to co zewnętrzne. Natomiast substancja jest przemieniona, substancja chleba zostaje przemieniona w ciało Chrystusa. I to nie jest jakaś magia. Święty Tomasz, który próbował bardzo racjonalnie to do końca wyprowadzić, jednak w tym momencie musi powiedzieć, że to jest też jakiś cud, bo w kategoriach filozoficznych nie da się tego utrzymać, że zmienia się substancja i pozostają przypadłości. To jest cud, ale to nie jest jakaś magia. Dlaczego o tym mówię? Bo na przykład niektórzy się prześmiewali z tych słów przeistoczenia. Skąd się wzięło na przykład takie powiedzenie hokus pokus? Niektórzy bawią w czary, hokus pokus. To jest przedrzeźnianie formuły przeistoczenia, która po łacinie się zaczyna właśnie w ten sposób. Hoc est enim corpus meum. I stąd wzięto to powiedzenie hokus pokus, że to jakieś takie czary są tutaj. Zwróćcie uwagę, że ta przemiana dokonuje się, kiedy używamy słów Chrystusa, czyli mocą słów Chrystusa, nie mocą księdza. Ksiądz nie jest jakimś magikiem. On jest narzędziem, jest znakiem Chrystusa. Sakramentalnie przez sakrament kapłaństwa uobecnia Chrystusa i posługuje się Jego słowami. I to, co jeszcze bardziej uwypuklono po soborze w Kościele katolickim, co bardzo mocno zawsze było podkreślane w Kościele prawosławnym, dzieje się to mocą Ducha Świętego, którego przyzywamy akurat u nas w rycie rzymskim przed konsekracją, w tej chwili w większości modlitw eucharystycznych. To Duch Święty jest przede wszystkim sprawcą tej przemiany. Konsekwencją tego dogmatu o przeistoczeniu jest kult eucharystyczny, gdyż z tego dogmatu wynika trwałość przemiany. To znaczy, dopóki trwają zewnętrzne postacie chleba i wina, to pod tymi postaciami jest obecny Chrystus. To też jest taka praktyczna sprawa, że jeżeli postacie znikają, to nie ma też obecności. Czyli na przykład, jeżeli chleb się popsuje, chleb przestaje być chlebem, to nie ma obecności. Jeżeli wino przestaje być winem, to nie ma obecności. To jest taka techniczna sprawa, też praktyczna. No, czasami są takie wątpliwości, co się wtedy dzieje. Ponieważ jest to boska obecność Chrystusa, to eucharystycznym postaciom należy się najwyższy kult należny Bogu. Ten kult eucharystyczny w Kościele rozwijał się stopniowo, bardzo powoli. Właściwie w pierwszym tysiącleciu nie miał jakichś zewnętrznych form. Mowa była, taki zapis też możemy znaleźć w katechizmie Kościoła katolickiego, o tak zwanym świętym zapasie, czyli o komunii przechowywanej dla chorych. Nie było innych form kultu eucharystycznego zewnętrznych, takich jak na przykład adoracja, wystawienie. To są rzeczy, które przyszły dopiero w drugim tysiącleciu. Też warto zauważyć, że na przykład w prawosławiu nie ma w ogóle takich form kultu eucharystycznego, zewnętrznych. Ale to jest stricte katolicka praktyka. W prawosławiu nie ma tego też ze względów technicznych, ponieważ prawosławni używają chleba kwaszonego do Eucharystii, czyli powiedzmy tak obrazowo bułki po prostu. I ten chleb się po prostu psuje, nie można go przechowywać, trzeba go spożyć. Zachowuje się tylko bardzo małą cząstkę dla chorych. Natomiast u nas jest chleb pszaśny, tak jak w tradycji żydowskiej. No i on się po prostu tak łatwo nie psuje, można go dłużej przechowywać. To jest taka zupełnie znowu techniczna sprawa. Skąd się wziął ten kult eucharystyczny, tak rozwinięty u nas? Głównie z powodu herezji, czy błędów bardziej bym powiedział, które zaczęły się pojawiać w IX wieku, potem wróciły w XI, gdzie no właśnie istniało takie napięcie, nie umiano sobie do końca wytłumaczyć tego rozumienia Eucharystii pomiędzy symbolem a rzeczywistą obecnością. To było bardzo trudne dla mentalności, szczególnie germańskiej, takiej bardzo konkretnej. Zagubiono gdzieś zupełnie to myślenie ojców Kościoła. I żeby obronić tą realną obecność, zaczęto rozwijać właśnie kult zewnętrzny Eucharystii, a więc adorację, pojawiło się święto Bożego Ciała, inne takie formy. One właściwie zaczęły potem nabierać takiego przerostu, bo na przykład bardzo częstą praktyką było odprawianie mszy świętej przy wystawionym Najświętszym Sakramencie, co jest nielogiczne po prostu. Takiej praktyki się już nie stosuje. Ale chodziło przede wszystkim o to, żeby umocnić wiarę ludzi w rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii, żeby obronić Kościół przed tymi różnymi błędami czy herezjami. To potem było jeszcze silniejsze w okresie reformacji, kiedy protestanci bardzo mocno zaatakowali takie formy, czy też w ogóle zaatakowali realną obecność, chociaż myślę, że trzeba mieć taką świadomość, bo my protestantów wszystkich wkładamy do jednego worka, a to nie jest do końca tak. Na przykład luteranie wierzą w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, ale wierzą w nią na zasadzie, znowu jest taka łacińska formuła, in usu, czyli wierzą, że i Chrystus jest obecny w czasie Eucharystii tylko w czasie liturgii. Poza nią już jest nieobecny. Czyli jak gdyby znika z tego chleba po zakończeniu liturgii. To na przykład powoduje też takie paradoksalne rzeczy, że kiedy nie można zanieść komunii chorym u luteranów, tylko trzeba przy chorym sprawować wieczerzę pańską. No bo Chrystus jest obecny tylko w czasie jej sprawowania. A to są już takie wycieczki na bok. Ale żebyście o tym też wiedzieli, żeby nie wpychać protestantów do jednego worka, dlatego że różnie podchodzą do Eucharystii. My czasami tak od razu ich jednoznacznie klasyfikujemy. Bardziej jak gdyby problematyczne jest to, że nie ma tam kapłaństwa w naszym rozumieniu. Dlatego dla nas ta ich Eucharystia nie jest ważna. Trochę się zgubiłem teraz. Więc trzeba sobie jasno powiedzieć, wracając do tego kultu eucharystycznego, że celem adoracji eucharystycznej jest przeżywanie pamiątki śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, a to nas ma prowadzić do głębszego pragnienia komunii, zjednoczenia z Chrystusem. Dlatego, że taki był proces w Kościele, jeszcze jutro o tym będę też mówił, że ludzie zaczęli coraz rzadziej przystępować do komunii świętej. Tak rzadko, że trzeba było wprowadzić przykazanie, że trzeba przynajmniej raz w roku iść do komunii. Natomiast zastępowano to adoracją. I to doprowadziło do pewnego przerostu tych form. One stały się jak gdyby czymś zastępczym za centralnym miejscem Eucharystii, jako liturgii. I trzeba sobie jasno powiedzieć, adoracja jest po to, żeby obudzić w nas jeszcze głębsze pragnienie bycia z Chrystusem w komunii świętej. Tak jest jej sens. Ale z drugiej strony, to znowu podkreślał Jan Paweł II w encyklice o Eucharystii, on pokazuje też adorację, już tak praktycznie, może w sensie życia duchowego, jako przedłużenie i pomnożenie owoców komunii świętej. I myślę, że warto na to zwrócić uwagę w naszym życiu duchowym, szczególnie przy dzisiejszym tempie życia. Bardzo niewielu z nas ma czas na to, żeby przyjść na Eucharystię poza niedzielą, bo często tak długo pracujemy albo mamy dużo innych obowiązków w domu. Ale można na przykład spróbować praktykować jakieś krótkie adoracje w ciągu tygodnia. Nawet no, większość kościołów często jest otwarta, albo przynajmniej jest jakaś krata, że można przyklęknąć i potraktować to właśnie jako rozciągnięcie, mówiąc obrazowo, przedłużenie i odnowienie komunii z Chrystusem, którą przyjęliśmy na przykład w niedzielę. Żeby to przedłużyć na cały tydzień. To jest taki rodzaj komunii duchowej, jak mówiąc językiem teologii duchowości. Papieże Jan Paweł II i Benedykt XVI kładli bardzo wielki nacisk na odnowienie praktyki adoracji Najświętszego Sakramentu. I chciałbym tu przytoczyć takie przepiękne świadectwo, osobiste bardzo świadectwo Jana Pawła II, zapisane właśnie w jego ostatniej encyklice, encyklice poświęconej Eucharystii. Papież pisał w ten sposób. Pięknie jest zatrzymać się z Nim, czyli z Chrystusem, i jak umiłowany uczeń oprzeć głowę na Jego piersi, poczuć dotknięcie nieskończoną miłością Jego serca. Jeżeli chrześcijaństwo ma się wyróżniać w naszych czasach przede wszystkim sztuką modlitwy, jak nie odczuwać odnowionej potrzeby dłuższego zatrzymania się przed Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie, na duchowej rozmowie, na cichej adoracji w postawie pełnej miłości. Ileż to razy, moi drodzy bracia i siostry, przeżywałem to doświadczenie i otrzymywałem dzięki niemu siłę, pociechę i wsparcie. I jeszcze takie świadectwo Benedykta XVI, który no, był bardziej teologiczny, więc to nie jest może tak osobiste świadectwo, ale też pokazuje ważną rzecz. Otóż to są słowa Benedykta wypowiedziane w czasie Bożego Ciała w 2012 roku, gdzie zwraca uwagę na deprecjonowanie adoracji w wielu miejscach w Kościele katolickim. Jak mówił, co wynikało z tendencyjnej interpretacji Soboru Watykańskiego II, która ograniczała w praktyce Eucharystię do samej celebracji. Ja mam taką swoją teorię, że w Kościele wiele rzeczy działa jak wahadło. To znaczy są takie przegięcia raz w jedną stronę, a potem idziemy zupełnie w drugą, w przeciwną. Bardzo trudno nam się znaleźć gdzieś po środku. I tak się działo trochę właśnie z adoracją, czy z praktyką adoracji, że tak jak ją wyeksponowano właśnie szczególnie po reformacji, że właściwie często zastępowała uczestnictwo ludzi w mszy świętej. Na przykład zwróćcie uwagę, był taki zwyczaj, były tak w wielu kościołach, do dzisiaj to funkcjonuje, są tak zwane sygnaturki, takie małe dzwonki. One wystawały, takie małe wieżyczki w centrum dachu kościoła i tej sygnaturki używano wtedy, kiedy było tak zwane podniesienie, czyli kiedy następowała konsekracja. Ludzie stali gdzieś tam wokół kościoła, gadali często, ale dawano znak, że teraz jest najważniejsza rzecz i wtedy przyklękali. Bo, no właśnie, żeby wyrazić, nie szli w ogóle do komunii, ale żeby wyrazić cześć wobec Najświętszej Eucharystii. No właśnie, i to jak gdyby zamiast Komunii Świętej często sprowadzano to do takich postaw czci, bardzo chwalebnych, ale zamiast. I Sobór Watykański II przyniósł w liturgii, no właśnie, akcent na akcję liturgiczną. I zaczęto właśnie koncentrować się na akcji liturgicznej, a zaniedbywać adorację, czyli to wahadło poszło w drugą stronę. I Benedykt tak mówił w czasie tego kazania, wtedy w Boże Ciało. To zatracenie równowagi ma poważne konsekwencje w życiu duchowym wiernych. Koncentracja całej relacji z Jezusem Eucharystycznym jedynie na samej mszy świętej grozi bowiem tym, że pozostały czas i przestrzeń życia zostaną pozbawione obecności Jezusa. W ten sposób słabiej dostrzega się Jego stałą obecność pośród nas i z nami. Obecność konkretną, bliską, pośród naszych domów, jako bijące serce miasta. Papież podkreślił też, że przeciwstawienie celebracji i adoracji jest błędem. Nie są one dla siebie konkurencją, lecz to właśnie kult eucharystyczny przysposabia do dobrego sprawowania mszy świętej. Wracając też do tych praktycznych wymiarów, myślę, że to trzeba sobie uświadomić, macie taką praktykę też, no, praktykujecie adorację, naprawdę podziwiam was heroicznie tak w te noce. Ja to przeżyłem raz w życiu, to na mnie zrobiło wielkie wrażenie. Miałem takiego kolegę, z którym mieszkałem jeszcze po studiach, nim poszedłem do seminarium. Mieszkaliśmy we dwójkę i on zdecydował się pójść do małych braci Jezusa. Ja odwiedzałem tą wspólnotę. Właśnie było to dla mnie takie niesamowite, że nie wiem, czy orientujecie się, jak oni żyją. Żyją w ten sposób, że pracują, wybierają dosyć ciężkie prace. I są to bracia, tylko we wspólnocie zazwyczaj jeden kapłan, który służy wspólnocie, nie zajmują się duszpasterstwem, ale ich świadectwo to przede wszystkim świadectwo życia. Ale ta duchowość oparta jest przede wszystkim właśnie na adoracji. I z soboty na niedzielę zawsze w ich domu jest tak, że właśnie czuwają przy Najświętszym Sakramencie, tak jak wy, że wstają po kolei w nocy i adorują. To było dla mnie takie niesamowite doświadczenie, kiedy gdzieś tam w środku nocy ktoś mnie zerwał, żebym poszedł na adorację. Że bardzo was podziwiam, naprawdę. Ale też mam taką świadomość, że to jest bardzo trudna forma modlitwy. Wielu ludzi się jej boi. Jak popatrzymy, jak to wygląda w wielu parafiach, bo w wielu parafiach jest taka okazja, że są adoracje przynajmniej raz w tygodniu. Już nie mówię o tych niedzielnych adoracjach, takich, które często dla mnie polegają na przewietrzeniu Pana Jezusa, żeby tam nie było duszno w tabernakulum. Ale otóż to, co mnie zawsze uderza, że na adoracji ludzie się boją ciszy. Te adoracje są zagadane po prostu. Musi się ciągle coś dziać. Mi to na przykład bardzo przeszkadza w kościele. Bo ludzie się boją. Jak jest cisza, to znaczy, że nic się nie dzieje. No ale to właśnie o to chodzi. Na tym polega trudność też adoracji. Bo to spotkanie z Jezusem wymaga czasu, wymaga intymności. Jak chcemy znaleźć przyjaciela, to przede wszystkim trzeba mieć czas dla tej drugiej osoby. Wtedy ta relacja może się budować. I tak samo jest w relacji naszej z Jezusem. Że potrzebny jest czas. Jest potrzebna jakaś intymność tego spotkania. I adoracja to jest właśnie czas budowania przyjaźni z Jezusem. I nie dziwcie się, że często właśnie się nic nie dzieje. No tak ma być. O to właśnie chodzi. Chodzi o to, żeby być sam na sam z Jezusem. Żeby była cisza. Żeby także była cisza w tobie. Już to wczoraj podkreślałem, żeby dać szansę Jezusowi, żeby mógł coś w twoim sercu powiedzieć. Bo my strasznie zagadujemy Pana Jezusa. I ciągle w naszych sercu są jacyś ludzie, jakieś sprawy, lęki, problemy. Ja myślę, że to naprawdę trzeba umieć trochę ryzykować. Jak już zdecydowaliście się na wyjazd, na rekolekcję, to warto naprawdę wszystko inne zostawić. Bo wtedy trochę zmarnujecie ten czas. Zostawić komórki, komputery. Teraz w tych komórkach są też komputery, także to na jedno wychodzi. Naprawdę spróbujcie ten czas dać Jezusowi. Bo to prawda, że każdy z nas potrzebuje jakiegoś czasu na rozrywkę, na telewizję, może na komputer. To jest okej, to jest naturalne. Ale jest pytanie, na którym miejscu w twoim życiu jest Jezus? Bo dla mnie takim miernikiem, kto jest w hierarchii najwyżej, jest to, ile mam czasu dla danej osoby. To jest dla mnie ważne. Jeżeli ktoś mówi, że jest moim przyjacielem, to dla mnie jest ważne, po pierwsze, czy ja mogę na tą osobę liczyć i czy ona ma dla mnie czas. Jak nie ma tych dwóch rzeczy, to jest puste słowo. I czy w tym szumie, który nosimy w sobie, bo tego też często nie da się uniknąć, czy jest miejsce dla Jezusa? Adoracja jest bardzo dobrym testem, sprawdzianem, choć podkreślam, że nie jedynym, na którym miejscu w moim życiu jest Jezus. Jak na przykład kochasz dziewczynę, to zawsze znajdziesz czas, żeby się z nią spotkać. Choćbyś nie wiem, ile miał obowiązków. Choćbyś nie wiem, ile pracował. Bo będziesz po prostu za nią tęsknił. Będziesz chciał tego. To jest właśnie ten problem. Czy tęsknimy za Jezusem? Nie dlatego, że nam jest potrzebny jako zapchaj dziura, że mamy jakiś problem, tylko czy tęsknimy za Nim jako za Nim. I nie dziw się też, że czasami wydaje ci się, że Jezus jest gdzieś daleko. Ale zobacz, czy ty rzeczywiście masz dla Niego czas. Bo on może być bardzo blisko, a ty się gdzieś z Nim rozmijasz. Bo Bóg to nie jest jakaś rzecz, że idziesz, bierzesz i masz. Bóg jest osobą. I tak jak w relacjach z osobami, trzeba się z nią spotkać. I Bóg ma być osobą najważniejszą. I myślę, że to jest jakaś taka ważna rzecz, która powinna nam pomagać we wzroście w naszej wierze. Żeby rzeczywiście stawiać Boga na pierwszym miejscu. Jeszcze na koniec chciałbym przytoczyć takie jedno świadectwo, które bardzo mocno też do mnie przemawia, jeżeli chodzi o adorację. To jest świadectwo człowieka, który został ukształtowany w tradycji protestanckiej, a dokładniej mówiąc kalwińskiej, a więc gdzie nie ma żadnej formy takiego podejścia do Eucharystii. Mianowicie to jest świadectwo brata Roger z Teze. I brat Roger kiedyś napisał takie słowa. Chrystus ofiarowuje się w Eucharystii. To dla Ciebie, ubogiego, jest Jego obecność. Obecność godna uwielbienia. Aż po kres życia będziesz ją przyjmował w duchu ubóstwa i przemiany serca, z ufnością dziecka. Moje królestwo jest w Was. Eucharystia nieustannie aktualizuje te słowa Chrystusa, nawet w życiu kogoś, komu trudno to sobie wyobrazić. Nawet gdy brak dającego się zauważyć odzewu. Wiele osób, które długi czas spędzało w obecności Eucharystii, dostąpiło głębokiej przemiany. Ten, kto wie, że dojrzałość zdobywa się bez pośpiechu i przystaje na to, stopniowo będzie się budował wewnętrznie. Szczególnie bym chciał podkreślić to jedno zdanie. Wiele osób, które długi czas spędzało w obecności Eucharystii, dostąpiło głębokiej przemiany. Amen.